widok cudowny, ale tu jest głośno. Trochę narzekamy z panią Krystyną, prawda? Tak po polsku.
Podziwiamy.
Nie dużo, ale podziwiamy przede wszystkim. Bo tam, gdzie pani pracuje, no to jest cicho, spokojnie, sielsko-anielsko, w centrum miasta jednocześnie.
Ptaszki ćwierkają.
Prawda?
Oczywiście, nie jak w Parku Oliwskim.
W Parku Oliwskim pani Krystyna pracuje, a dokładnie w oddziale etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku. Jest panią kustoszką.
Absolutnie.
Czym zajmują się kustosze w Muzeum Etnografii?
Realizacją wystaw, projektów badawczych, taką działalnością codzienną, niecałą administracyjną czasami, więc wszystkim, co kojarzy się z muzeum, tylko na tym wyższym jakby poziomie.
Na wyższym poziomie wspominacie ciepło i przypominacie ludowszczyznę.
Tak, chociaż od tego terminu obecnie odchodzimy. Myślimy bardziej w kontekście, no żeby trochę tak...
Albo ludowiznę.
No właśnie, żeby tak bardziej myśleć o człowieku w kontekście antropologicznym, kulturowym, a niekoniecznie od razu szufladkować, że to jest lud.
No ale kiedyś, no właśnie, było tak, że właściwie w 90% to byliśmy, czy pochodzimy z chłopstwa.
Tak.
Wszyscy szukają swoich szlacheckich korzeni, ale...
Ale no, trudno je znaleźć, jeżeli to stanowi tylko mały procent. Mhm. Absolutnie się zgadzam, tylko chodzi o dzisiejszy kontekst i o to, że po prostu mówimy o różnych grupach etnicznych, czy właśnie w kontekście antropologii szerzej kulturowo.
I robicie tam różne rzeczy z jednej strony wewnątrz, a z drugiej strony na zewnątrz. Teraz skończył się jarmark.
Trwa jarmark etnograficzny, on jest naszą taką perełką letnią, która trwa przez cały sezon w sumie od maja do końca września i to podobnie też będzie do końca września trwał w tym roku, gdzie co róż są wydarzenia związane właśnie z twórcami ludowymi, czy z taką działalnością etnograficzną. Oczywiście są te stragany, można kupić piękne rzemiosło, ale też można poświętować, posłuchać koncerty, wydarzenia towarzyszące, pyszna kuchnia różnych kół gospodyń wiejskich. Więc naprawdę oprócz weekendów, także w tygodniu zapraszamy do naszego pięknego ogrodu.
Tak mi się wydawało, że on, ten jarmark jest wydarzeniem, które odbywa się od czasu do czasu. Dlaczego? Dlatego, że wy zapraszacie właściwie, najczęściej w weekendy, prawda, na warsztaty, na to wspólne gotowanie, na to wspólne pośpiewanie.
Na kolejne, na konkretne wydarzenia.
Spotkanie.
I faktycznie w miniony weekend był dzień miodu i ziół i wówczas dużo działo się wokół plecenia wianków, jakiejś świadomości wokół roślin, botaniki, ale też do tego funkcjonalnego myślenia o ziołach i o miodzie, czyli o tych zdrowotnych kwestiach. No do tego oczywiście zawsze trochę muzyki, trochę czegoś dobrego do zjedzenia. Przed nami duże święto, bo Dzień Twórcy Ludowego to 30 teraz sierpnia, gdzie będziemy znowu świętowali, będziemy jak co roku świętowali, wręczali wyróżnienia twórcom ludowym, którzy należą do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Więc no, jesteśmy taką areną, taką przestrzenią bezpieczną dla tych osób, które są związane z etnografią, antropologią, a które też lubią i doceniają tą naszą przestrzeń w Parku Oliwskim.
Ludzie coraz bardziej doceniają, coraz częściej zapisują się na jakieś spacery ziołowe, na jakieś robienie kosmetyków,
tak,
na warsztaty.
Absolutnie, jest to bardzo duży trend taki ogólny. Mm-hmm. My go w sumie tak bardzo konsekwentnie, konkretnie realizujemy od wielu, wielu lat, a teraz widzimy, że jest renesans i, no, i te tłumy są coraz gęstsze, coraz większe. Ale no, jak wspomniałeś, zajmujemy się nie tylko tym tak okazjonalnie, prowadzimy także badania, często międzynarodowe projekty, które trwają latami, które robimy we współpracy z różnym partnerstwem i tym samym są owoce w postaci wystaw, publikacji, no takich działań, powiedziałabym, szerzej zakrojonych, dłużej trwających, a nie tylko okazjonalne, jeśli chodzi o takie wydarzenia.
Na czym polegają te badania? Bo ten świat, on już odszedł, przeminął, tego świata nie ma.
Ale jest inny i jego też trzeba zbadać, bo za parę lat ktoś powie, że ten świat był, a nie został zbadany, więc jesteśmy na bieżąco. Obecnie skończyliśmy projekt Noc in Pater, z którego wystawę można podziwiać do 30 sierpnia. Krajobrazy tekstylne, gdzie w trzech krajach, czyli u nas na Pomorzu, w Epirze w Grecji i Goreńskie w Słowenii, poznawaliśmy tradycje tkackie, tradycje związane z tekstyliami. Były do tego powołane też osoby artystyczne, młode osoby artystyczne, które brały udział w rezydencjach, które brały udział w ekspedycjach, miały swoją opiekę artystyczną i właśnie badawczą. Śledziły, jak to wygląda wyglądało dawniej, jak to wygląda teraz. No i na kanwie tego tworzyły swoje dzieła, które właśnie można podziwiać u nas w Spichlerzu Opackim.
Przecież najbardziej chciałoby się tego dotknąć, spotkać rzeczywiście,
pobyć. A jest to możliwe. Jest to możliwe, bo w ramach naszej wystawy obecnie trwają wydarzenia, będą trwały wydarzenia finiszujące ten projekt. Będą to trzy warsztaty barwienia, będą to warsztaty takiej filozofii tkania oraz czerpania papieru i układania wzorów z tego papieru, tak aby być trochę częścią tego projektu i też rozumieć, że to, co widzimy, no jest wynikiem czyjejś pracy, czyjegoś działania. Co jest też istotne, na tej wystawie postaraliśmy się o to, żeby był ten interaktywny charakter i można powąchać wełnę. Mamy różne stadia wełny, od takiej prosto ściętej po taką, która już jest w pewnej nitce zawarta, więc to jest taki bardzo, wydaje mi się, ciekawe, żeby zobaczyć, jak to pachnie, jak to czuć w dłoniach. Na naszej wystawie także są różne dźwięki w ramach eksponatów, dzięki którym możemy usłyszeć, jak brzmi terkot kołowrotka. Mamy stworzone taką przestrzeń, w której nasi odwiedzające mogą razem stworzyć wzór z różnych wycinków szmatek, tak aby zobaczyć, że to wszystko tak naprawdę jest po naszej stronie, jest sprawcze i wystarczy tylko po to sięgnąć.
Bo być może jest tak, że my wracamy do tych światów analogowych, światów sensorycznych i na tym polega ten fenomen, że uciekamy od światów cyfrowych.
Oj tak.
Bronimy się przed nimi w sposób naturalny.
Tak, jest jakiś taki moment, kiedy naprawdę czujemy się przebodźcowani, zmęczeni i potrzebujemy tej takiej kontemplacji, która... A propos Notes and Patterns i tego krajobrazu tekstylnego, no najbardziej nam się uwidacznia, czyli takie trochę medytacji poprzez szycie, poprzez tkanie, poprzez dotykanie, haftowanie, co jest w sumie kiedyś było normą, a dzisiaj jest jakimś wyskokiem, a jednocześnie jest bardzo zgodna z tradycją.
Czujemy, że już nasze organizmy nie przyjmują większej ilości bodźców po prostu.
Tak, danych, tak.
I to jest słabo. A z drugiej strony pytanie zupełnie innej mangi. Kultura ludowa, czyli kultura tak naprawdę niska, kultura uważana za przaśną, za kiczowatą. I nagle okazuje się być kulturą wysoką. Ona wstępuje na te, czy wchodzi na te współczesne salony.
Tak, to jest bardzo dobry zwrot, bo oczywiście oprócz tego, że jest to kwestia jakościowa, że to są znakomite prace, to też jest ilościowa. Jednak tych twórców jest dużo i oni też muszą mieć przestrzeń, aby móc się pokazywać. Oczywiście w dalszym ciągu nie jest to aż tak mocno przez nich eksponowane, jakby ciągle jeszcze dużo jest pracy przed nami, abyśmy wyrównali te szanse, no ale są różne programy, projekty, w które są włączani i co też nas jako młode etnografki, jakieś świeżym ogiem etnografki cieszy, to że często łączymy artystów współczesnych, artystów po uczelniach tym przeznaczonym, aby poznawały to rzemiosło, żeby mogły się w jakiś sposób wymieniać doświadczeniami i razem coś tworzyć. To naprawdę się znakomicie sprawdza, kiedy ten twórca, dojrzały twórca ludowy, staje się mentorem dla kogoś, kto jest z innej bańki, z innego świata, ale który ma ten szacunek i ma taką ciekawość drugiego człowieka i tym samym chce coś razem stworzyć.
Bo warto odkrywać inne światy. Absolutnie. Bo to nas rzeczywiście
buduje.
Ubogaca i buduje oczywiście. I poszerza nasze horyzonty. I ta kultura ludowa okazuje się być wspaniałą inspiracją do przetwarzania jej przez siebie. Bo być może to tkanie sprzed lat było innym tkaniem sprzed lat, no bo jak ta kobieta, rozumiem, ci tam na wsi tkała, no to ona za zagródką miała w drugiej izbie tam kozy, świnki czy dobytek i z kurami też nie chcielibyśmy teraz mieszkać i żeby nam światła brakowało o godzinie teraz, o której tam zachodzi słońce, o 19:00.
Tak.
Ale to może być inspirujące. Można wyciągnąć stamtąd poszczególne elementy.
To jest też taka świetna opowieść o tym, że to zazwyczaj była domena kobiet, które robiły to po godzinach, po tej pracy, o której wspomniałeś, a jednocześnie była taka silna determinacja, aby lepiej to robić, lepiej wyglądało to, co tworzyły. I to też jest taka opowieść o sprawczości, o emancypacji różnego typu. No i też o tym będzie nasza kolejna wystawa, mówiła, która w przyszłym roku, czyli ta, która będzie traktowała o sposobach ubierania się na Kaszubach i o tym, co stoi za nimi, skąd te decyzje, jak buduje się godność poprzez ubieranie, jakie są znamiona tej kaszubskiej właśnie mody. No to takie naprawdę są procesy bardzo inspirujące, dla nas odkrywcze.
I dla mnie to było odkrywcze. Ta rozmowa rzeczywiście pobudziła ogromnie jakoś...
Bardzo się cieszę.
Moją wyobraźnię. Poleciałbym to teraz do tego parku w Oliwie. Zaglądam tam
zawsze
do
zapraszam.
Was i sprawdził, gdzie to krosno tam stoi, trochę na nim się potłuk. Ale jako, że to jest spotkanie z kulturą i ma być, tak myślę sobie, trochę prowokujące, no to co będzie z obecną kulturą ludową? I czy taka istnieje? Bo jak myślę sobie, że istnieje coś, co moglibyśmy nazwać muzyką ludową. Disco polo na przykład. Mm-hmm. No i to się będzie z taką piosenką działo, majteczki w kropeczki za lat, nie wiem, 100.
No więc właśnie pytanie, jakie to będziemy definiować i jakie kryteria będziemy brać pod uwagę. Czy to
bo
są...
teraz możemy kpić, tak? O, disco polo.
No tak, ale pytanie, kto za tym stoi? Czy stoją jakieś koncerny, czy stoi po prostu konkretny rzemieślnik, który sobie... czy muzyk, który gra, bo lubi.
Nie, proste chłopaki stoją, którzy grają, bo lubią i oni lubią ten prześny
jeżeli
klimat,
to spełnia no. kryteria te rozrywki, jest to w porządku, no to nie widzę tutaj przeszkód, aby tak o tym myśleć. Jeżeli to, no muszą być spełnione, jak mówię, różne kryteria, które będą się na to składały, na tę pełną definicję. No domyślam się, że też są jakieś kwestie związane z regionem. Nie ma jednej odpowiedzi na to. To jakby ciągle się kręcimy wokół, co będzie dalej. No będzie inaczej, ale to inaczej nie oznacza, że...
To, co powstaje pod Białymstokiem, to teraz cieszy całą Polskę.
No więc właśnie, więc tutaj jest mnóstwo jeszcze przestrzeni, aby każdy mógł się czuć bezpiecznie.
Tak trochę się bawię i prowokuję, bo myślę sobie, że taki sposób myślenia to jest cenne, po prostu, samo w sobie. To pomyślmy o disco polo w takim razie.
Może włączycie coś.
Nie wiem, czy bardziej Mozarta byśmy, nie wiem, czy mamy teraz, no jednocześnie w Parku Oliwskim, to teraz rozpoczyna się Mozartiana. No to jeżeli już będziecie na Mozartianie, no to wpadnijcie też do oddziału etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku, a na pewno pięknie tam potrafi o tym, co tam się dzieje, opowiedzieć, bo ta legenda, historia, narracja jest bardzo ważna. Krystyna Wejher-Sitkiewicz, pięknie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję i do zobaczenia.